Wieczór z reportażem.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w Wieczorze z reportażem. Dziś powrócimy do historii Hawy Nissimow. Ja Państwu już prezentowałam ten reportaż kilka miesięcy temu, w listopadzie bodajże. Razem z Adą Andrzejewską jesteśmy jego autorkami, a reportaż pod tytułem Możesz być człowiek, to była historia właśnie kobiety z Izraela, Żydówki, która przyjechała tutaj do Polski na chwilę, na konferencję, a przy okazji spotkana przez nas opowiedziała o swoim bardzo ciekawym i dramatycznym życiu, ale także przyjaźni z Polakami. Wówczas szukała i wciąż szuka potomków Bronisławy Walczak. Bronisława Walczak i Wawrzyniec Walczak to było małżeństwo, które ukrywało małą, bo kilkuletnią zaledwie Hawę Nissimow. I oni mieli synów, czworo synów. Ci synowie, jak spodziewała się Hawa Nissimow, mogą mieć swoje dzieci, swoje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I Hawa bardzo poszukiwała i poszukuje potomków w prostej, bezpośredniej linii Bronisławy i Wawrzyńca Walczaków. Udało jej się odnaleźć rodzinę brata Bronisławy, ale ona szuka dalej. I o tym była część pierwsza, zatytułowana, jak już mówiłam, Możesz być człowiek. Postanowiłyśmy z Adą Andrzejewską wspomóc tę przemiłą, starszą panią, pełną zresztą takiej siły i energetyczną bardzo kobietę, wspomóc w jej poszukiwaniach i zaczęłyśmy od Siedlec, bo właśnie tam się ukrywała przecież. Co nieco udało nam się już odnaleźć, ale nie będę Państwu opowiadać, bo to będzie w reportażu i dzisiaj druga część właśnie reportażu pod tytułem Możesz być człowiek, już za moment.
This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. We're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie, I do what I
through the night, moving across the borders of man.
cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret lair, I bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone. My heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret life. In my secret life. In my secret life. Secret land. In my secret land. In my secret land. In my secret land. In my secret.
Możesz być człowiek. Ciąg dalszy. Druga część reportażu o Hawie Nisimow i rodzinie Walczaków.
Ile lat to już było? Pojechałam na cmentarz. Ja pamiętałam, że mój ojciec jeszcze był pogrzebany. To jest piękny cmentarz, no taka bajka, takie wszystko szare i stare i zniszczone, ale bardzo takie piękne to jest. I ja szukam i chodzę, no jak można znaleźć? I płaczę i nie ma, nie ma, to powiedziała mi koleżanka. Widzisz, tutaj są różne takie bez imienia, to pomyśl, że to jest twój ojciec i tutaj mów do niego. I tak było. I tak się stałam koło i klęczyłam tak i mówiłam do ojca i płakałam, no pewnie.
Shirha Manot Beshufa Donai Et Shivat Zion Hayinu Keholnim As Imalev Schok Pino.
Moimi stopami szeleszczą brązowe i pożółkłe liście. Jak pijana błądzę między wiekowymi nagrobkami. Zarządca cmentarza mówi, mamy jesień, ziemia jest pokryta liśćmi, więc trudno kopać i odsłaniać groby. Wracam zimą. Zarządca cmentarza mówi, nie widzi pani? Leży śnieg. Wracam latem, jednak okazuje się, że zarządca został zwolniony i zabrał ze sobą wszystkie listy z nazwiskami. Czasami mój tata siada i patrzy na mnie błagalnie. Oczekuje ode mnie czegoś, czego nie mogę mu dać. Ma już prawie 100 lat. Przechodzi mnie dreszcz. Wstaję, nalewam mu szklankę wody. Dlaczego wróciłeś do getta?
Ja się urodziłam w Warszawie w czerwcu. 3 miesiące po moim urodzeniu to wybuchła wojna światowa. Moja niania ze mną zeszła do piwnicy, tak mnie trzymała, kołysała. I moja mama nie była spokojna, ona zeszła i mnie wzięła. I w tej sekundzie padła bomba gdzieś w pobliżu i kawały muru padały i ta niania, co mnie wzięła mama sekundę przedtem, jej ręka opadła tam, gdzie była moja głowa i to był cud i miałam dużo cudów. I myśmy mieszkali w getcie. Było strasznie. Nie było lekarstw, nie było jedzenia. Zachorowałam i mój tatuś zachorował na tyfus, na tyfusa. I mama poszła ze mną do lekarza żydowskiego w getcie. No to on powiedział, no pani, przecież wszyscy umrzemy. Ale mama się nie zgodziła na to. I wyszła w biały dzień ze mną z getta. Nie wiem, jak można było, wyszła. I poszła ze mną do lekarza polskiego. I on poznał, że jesteśmy Żydówki. I nie wziął nawet pieniędzy. Dał mi lekarstwa. I wróciłyśmy właśnie do getta. Mój tatuś umarł z tej choroby, a ja zostałam. I ktoś mi powiedział, nie wiem, całe życie, że ty zaraziłaś ojca na tyfusa. I całe życie tak myślałam, jak już byłam dorosła, że ja zabiłam ojca, to przecież ja jestem winna. Jak chodziłam z mamą na ulicy, to mama mi tak trzymała głowę, żeby nie widziała, bo tu dużo zmarłych ludzi i dzieci bez nóg, bez rąk i głodne. Ja kiedyś chodziłam z mamą na ulicy i miałam takie rzodkiewki. To zebrały mi jakieś dzieci, to ja powiedziałam, o jakie złe dzieci, ja chciałam te rzodkiewki. To mama powiedziała, nie, nie złe dzieci, głodne dzieci. I tak to był wielki głód i był wielki strach. To były takie akcje. Ta akcja to była, jak Niemcy przychodzili i krzyczeli raus, raus, zejść na dół. Kto nie zejdzie, to go zastrzelimy. Ludzie zeszli naprawdę i wzięli ich pociągami albo do Oświęcima, albo do Treblinki. Moja mama nie wierzyła im i zostaliśmy w domu. Schowałam je pod takim gazomierzem i przykryłam paltem i ona też się schowała pod jakimiś paltami. I moja mama zrobiła coś mądrego. Ona wszystko z szafy wyjęła i zrobiła takie, żeby myśleli, że już byli tam Niemcy. Wszystko było takie. I naprawdę Niemcy przyszli, nie znaleźli nas. Moja babcia i mój dziadek i jeszcze dziadek, to wszyscy już zabrali ich do Święcima i do Majdanu.
Też odjechała pociągiem.
Cieszę się, kiedy mówią mi, że odjechała. Pytam mamę, czy teraz już, skoro jej nie ma, będę mogła dostać jej czerwone lakierki. Tak bardzo chcę. Kiedy przyjeżdżam do Polski i przede mną w Auschwitz piętrzą się niezmierzone stosy butów, szukam wzrokiem czerwonych lakierków mojej małej kuzynki. Jednak wszystkie buty są szare.
Wiecie, już nie można było być, trzeba było uciekać, bo już zabierali ludzi do obozów i zabijali na ulicy ludzi. To myśmy, nam się jeszcze udało uciekać z getta. Nie wiem, jak może się płaciło tym, co pilnowali na tych... Taka wieża, taka wysoka, stamtąd się szczela na... Co tak, nie wiem, czy im płacili, czy co, ale myśmy uciekali z getta. I moja piłka, byłam z piłką, chodziliśmy tak w szeregu, moja piłka wróciła do getta. I ja, dziewczynka, to ja nie chcę, nie idę dalej. Stoję, ja chcę piłkę. I ktoś musiał wrócić do getta i właśnie przynieść tą piłkę. A tak na aryjskiej stronie, co byśmy byli, to byśmy byli u rodziny polskie. I w piwnicach, i w strychach schowani byliśmy. Ja pamiętam coś takiego strasznego, ale była mała dziewczynka, nie wiem, czy to nawet prawda. Ale jeden raz, jak byliśmy schowani u jednej babci i wnuczka, i moja mama wyszła na dużo godzin. I ja myślałam, że ona nie wróci. Jestem sama na świecie. I wtedy ten wnuk się pytał tą babcię, co z nią zrobimy, jak mama nie wróci. No, to wyrzucimy ją na ulicę, tą żydóweczkę, to ja pamiętam. Ale w końcu już mnie więcej nie mogli chować. I moja ciocia Bronka miała znajomą w Siedlcach. I ta Bronisława w Siedlcach, nie ta ciocia, się zgodziła mnie schować. I moja mama mi namalowała włosy na blond, bo byłam taka czarniutka. I dała mi krzyżyk, nauczyła mnie też i powiedziała: od dzisiaj nie jesteś Żydówka, jesteś polska dziewczynka, pamiętaj, ty nie jesteś więcej Żydówka. I ja tak nie zrozumiałam, myślałam, co ja byłam niedobra dziewczynka, dlaczego mnie zmieniają. I właśnie ta Walczakowa przyjechała z Siedlec, kochana Walczakowa, i wsadzili mnie do worka, dziewczynkę. Nie wolno tam kichać, nie wolno płakać. W worku mnie wzięła i tak pojechała. Ja nie wiem, czy pociągiem, czy wozem z koniami, ja nie mam pamięci, ja nie pamiętam tego. I przyjechałam do nich właśnie na wieś. Jak ludzie przychodzili do ich domu, to musiałam się chować za szafą. Siedziałam za szafą godzinami, czasami całą noc. Miałam małe krzesełko, tam jeszcze jedna Żydówka była dorosła, siedziała. Ja pamiętam takie coś śmiesznego, ona miała takie kostki cukru i ona co jadła i mnie nie dawała. Ona mnie nie lubiała może, bo jej dziecko było schowane w innym miejscu, a ja byłam tu, to może ja tak myślę. To ja byłam bardzo zła, że ona mi nie daje i wiedziałam, że jej nie wolno krzyczeć. To ja ją trochę tak szczypałam. To jak ją szczypałam, to ona nie mogła pisnąć, to ona mi dała te kostki, to ja jadłam. No i byłam tam 3 lata, schowana.
Jesteśmy na Topolowej 10, przed wojną i w czasie wojny, kiedy tu mieszkali Walczakowie, był to numer 6. Jest to dzielnica, osiedle robotnicze tak zwane, które wybudowano poza miastem ówczesnym. Ja jeszcze pamiętam z młodości, jak tu właściwie poza nielicznymi domkami wiele nie było. Domu, w którym się ukrywała Hawa, już nie ma. To był typowy bliźniak, drewniany, składający się z pokoju jednego i kuchni. Niewiele już ich się zachowało, bo po prostu warunki życia w takich domkach były dość trudne. No, trzeba pamiętać, że tu nie było łazienki, nie było toalety, jest kuchnia, jest pokój, sąsiad za ścianą. To teraz dzisiaj się zmieniło. Na miejscu Walczaków stanął taki zwany słupek z czasów gierkowskich. Obok podobne domy stoją. Już niewiele się zachowało domów, które były czy wyglądały tak jak ten dom, w którym ukrywała się Hawa.
A czy mieszkają tutaj jeszcze jacyś ludzie, którzy mogliby pamiętać rodzinę Walczaków? No, sąsiedzi najbliżsi.
Wątpię. Ja po prostu w to wątpię, bo nawet po budynkach widać, że to są domy dość późno wystawione. Natomiast ślad po Bronisławie ginie na przełomie lat 60. i 70. Tym bardziej, że nawet jeżeli ona zmarła na początku lat 70., to i tak już jest ponad 40 lat.
Bo pan jest Bydgoszczy, Sławia Bydgoszcz. Od dawna pan tu mieszka?
Nie tak dawno.
A, nie tak dawno.
Czyli nigdy nie słyszał pan o Bronisławie Walczak?
Nie słyszałem.
A o tym, że tu kiedyś ktoś ukrywał Żydów w jednym z tych budynków?
Nie słyszałem, proszę
panią. Też nie? To jest właśnie taki budynek.
Tak, a moglibyśmy, jeżeli panu to nie przykro, bo ona się ukrywała w takim budynku. Chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda. Ten układ pan by chciał zobaczyć. Czy można wejść do pana? Tylko na chwilę.
Proszę. O, to tak wygląda.
Jeszcze stary piec.
Tak.
Na kuchnia, bo w domu taka była dziś. I tam pokój. I to tak, tu wszystkie takie domki były.
Tu jest jeszcze komóreczka w tym. I to tak te domy wyglądały, tak te mieszkania wyglądały.
Jest tu może ktoś z takich starszych mieszkańców, kto mógłby coś pamiętać?
To tam, w tamtej murowance mieszka.
A to z drugiej strony trzeba zejść?
Nie, tędy.
Tędy?
Tak. Proszę, ja zaprowadzę.
Tutaj na Topolowa 6. Podczas wojny mieszkała Bronisława i Wawrzyniec Walczak.
Nic Państwu nie powiem na ten temat, bo się sprowadziłem tutaj w 80 roku i nic nie mogę powiedzieć. To trzeba by było to kogoś starszego, bo my nie... A u nas już nie ma starszych osób. Ja jestem najstarsza osoba.
Czyli nic się tu już nie
powiem. Nic, no Państwu nic nie powiem, bo naprawdę, że nie wiem. No co ja mogę powiedzieć?
W ogóle z Walczakami jako tak, jako osoba dorosła już teraz na obecne chwile, to nigdy nie mieliśmy kontaktu.
Niedaleko Państwo przecież mieszkali. Tego,
tak, oni to... mieszkali na następnej ulicy, na Topolowej. I tam mieszkał jej brat, też na Topolowej. To był mój dziadek. I dziadek jako był taki, no po prostu poświęcił się mojej rodzinie, mojej mamie, bo moja mama była wdową i to tak bardziej ja byłam w kontakcie z tym dziadkiem, aniżeli z siostrą tego dziadka z Walczakową. Po prostu tak jakoś się to życie rozeszło na różne drogi. A z tego, co ja wcześniej wiedziałam, to ja nie wiem, czy ona miała wnuka, czy jakaś tam rodzina i inna jeszcze żyje. To nie mam wiedzy po prostu. Pamiętam ją od młodych lat jako młoda dziewczynka, bo ona przyjeżdżała jeszcze tam na wieś, gdzie ja mieszkałam, do Lipniak, koło Konkolewnicy, i ona tam przyjeżdżała do kuzyństwa, do mojej babci, jeszcze takiej Józi. Często bywała Bronia tam w tych Lipniakach, ale potem wyprowadziła się do Warszawy i kontakt się zerwał. Nie mamy wiedzy. Jeszcze z Warszawy jak przyjeżdżała, to ja ją pamiętam już taką jako staruszkę babci, już siwe włosy, warkoczyk taki, ona siedziała w tym łóżku, się czesała. I takie osoby zainteresowane może bliżsi tym pokoleniem, to oni już nie żyją, a ja to trochę jestem za młoda, powojenna.
Ale tą historię znała Pani od Bronisławy?
W ogóle. My nie wiedzieliśmy, to był temat tabu, my nie znaliśmy tego tematu. Ludzie tu pogadywali, jak my zaczęliśmy pomieszkiwać, ci mieszkańcy tutaj z Topolowej, że był takie coś niby miało miejsce, ale że ja nie byłam w temacie, nie byłam zorientowana, bo tego się tak dokładnie nie mówiło. To były tylko takie poplotki, a różnie to było w okresie wojny, skąd człowiek mógł wiedzieć, co kto robił.
I dwa razy Niemcy przyszli naprawdę, ktoś się oskarżył, nie wiem kto. Uciekaliśmy. Jeden raz do innej wsi, drugi raz krzak maliny, to tam leżałam, ja nie wiedziałam, że mnie chowają. Myślałam, że tak jestem, tak na przyjemność, jadłam te maliny, patrzyłam pierwszy raz na niebo. I 3 lata byłam i się przyzwyczaiłam. To już była nowa moja matka. 3 lata była ta matka, teraz jeszcze 3 była ta matka. I pamiętam to może Boże Narodzenie, to ona mi uszyła takie z papieru skrzydła i byłam anioł i taka suknia biała.
6-letnia dziewczynka tańczy w bezkresnym żółtym polu poprzecinanym lazurem Habrów. Wojna się skończyła. Moja przybrana mama w szerokiej spódnicy wymachuje kartką otrzymaną od pani matki jak wojennym sztandarem. Na papierze widnieje podpis potwierdzający, że należy już do niej. Po drugiej stronie moją rękę ściska pani, która twierdzi, że jest moją mamą. A dowodem tego ma być fakt, że przed laty to ona mnie urodziła. Pośrodku jestem ja. Wszyscy mnie kochają, wszyscy mnie chcą. Nikt nie zamierza ze mnie zrezygnować. Wszyscy ciągną i ciągną, a ja się rozdzieram.
Przedtem moja mama zapisała pani Bronisławej, że jak ona nie wróci, to ja mogę zostać u niej, bo pani Bronisława chciała mnie adoptować. Ona chciała córeczkę, miała tylko synów. Jeden syn zginął na powstaniu warszawskim, a jeden syn był ze mną też. Pisze o nim książkę. Ale potem wróciła ciocia, bo mama jeszcze była w Niemczech i ciocia mnie zabrała. Na pewno byłam smutna, na pewno oni byli smutni, bo już się przyzwyczaiłam już. I znowuż. I ciocia mnie wzięła. I mieszkałam u niej. I dlatego, że już miałam potem więcej lat, już miałam 7 lat, byłam w drugiej klasie, co były tylko dziewczynki polskie. I właśnie tam ja bardzo cierpiałam. Przeklinali mnie wtedy i pluli na mnie. Falszywa Żydówka, brudna Żydówka, ale one to były dziewczynki małe. Ja nie wiem, czy te dziewczynki są winne, to słyszały. Na pewno musiały słyszeć. No i tak byłam u tej cioci, potem byłam, moja mama zwróciła. To było strasznie smutno. Wiedziałam, że to moja mama ma przyjść, ale była obca. Ja byłam wykręcona do ściany, ona wyszła do łóżka, też wykręcona na drugą stronę. Ja tak myślę, jakby mnie całowała i płakała, to może by coś się tak roztopiło, ale nie było tak. To ona oddychała całą noc, ja oddychałam. Ona myślała, że może ja śpię, ja. I tak, i było coś obcego i nie mogłam ją nosić. Dużo lat nie mogłam ją wołać mamusiu. Nie mogłam, bo tu ta mamusia, tu ta mamusia, tu ta. To ona czasami się chowała, żebym ja wołała, mamusiu, gdzie jesteś? Ja nie wołałam, mamusiu, gdzie jesteś? Wołałam, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jak mieszkałam w Cieci Brądki, to tam ten mój Adam, ten mój kuzyn też był. To byliśmy tak jak brat i siostra. I jak mama wróciła, to ona myślała, że jest ciężko w Cieci Brądce. To ona mnie posłała na takie... Też taki dom dziecka był żydowski w Łodzi. To na to jestem trochę zła na nią, bo to, że ona mnie ratowała i że byłam, to tak, ale to, że potem nie widziała mnie 3 lata i mnie posłała, to mi było szkoda, tak i mnie bolało.
Po wojnie ludzie, którzy spotykają panią matkę i mnie, dziwią się. Co to jest twoja córka? Przecież ty jesteś blondynką, a ona czarna. W ogóle do ciebie niepodobna. Kiedy jestem niegrzeczna, mama mówi: czekaj, niedługo wróci moja prawdziwa córeczka. Mała blondynka.
Mała blondynka.
Jak miałam 8 lat, to pojechałam do Izraela. Moja mama mnie nie mogła wychowywać w domu, bo ona była sama, samotna, bez męża. Musiała ciężko pracować. To ja byłam w domu dziecka w Izraelu. Nie było mi źle w tym domu dziecka, bo ja byłam przyzwyczajona do gorszego. To było mi dobrze i mama przychodziła raz na 2 tygodnie, przynosiła mi dobre rzeczy. Mieliśmy stosunki takie różne, ale jak już wyszłam za mąż, jak miałam dzieci i wnuki, to już myśmy się bardzo zbliżyły i dzieci ją bardzo kochały, ona kochała dzieci i wnuki. Ale ja w duszy miałam taką wielką dziurę z tego wszystkiego strasznego czasu, że byłam sama, że byłam... I miałam, można powiedzieć, taką depresję, tak? Mi się mówi po polsku depresja. Takie załamanie i naprawdę się bałam wyjść na ulicę i mam to. I wtedy właśnie poszłam do psychologa i zaczęłam tą terapię. I już mówiłam o wszystkim, już dotykałam te wszystkie rany. I jak miałam 68 lat, teraz mam 77, to zaczęłam wydawać moje książki. Już mam teraz 5 książek, już są. Jak się mówi, taki feniks, to czasami mi piszą koleżanki, dlaczego piszesz takie smutne rzeczy, bo ja piszę wiersze też. Piszą o motylkach, piszą o kwiatach, a ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że człowiek musi dotknąć swoją ranę, żeby ją wyleczyć. Dotykać, maść. I potem, i tak, i to jest dla mnie terapia. Byłam dorosła, jak już mogłam, to kiedyś przyjechałam z grupą do Polski i widziałam jednego pana takiego trochę starszego, z taką czapką. Ja pytam się, czy pan zna tutaj Walczaków? To on mówi, Walczaki? Walczaki? Tam. I tak pamiętam, mam zdjęcie, zrobiłam tam. Ale oni nie żyją. To ja się pytam, ale nikt nie żyje? Tak, tak. Żyje. Bożena Czarnocka. I ja z nimi jestem w kontakcie, ja przyjeżdżam, ja piszemy do siebie paczki.
Alicja moja, moja kochana, chodź.
Dobry Józio został, bo on lecz wołać.
Chodź, robię zdjęcie.
Nie żywy. No. Czekałaś długo?
Miło cię widzieć w końcu.
O, dawno.
Dużo lat.
Dużo lat, dawno to już było. Ania była malutka. Nie, Ania miała ze 7 lat.
A teraz ona ma 25.
No to tyle by było do tyłu. Ewa do mnie dotarła, bo ona szukała tego miejsca zamieszkania, gdzie była przechowywana. I szukała tego miejsca, bo pamiętała to, że była gdzieś tu chowana za szafą na takiej ulicy Topolowej. Dotarła, a potem mieszkańcy tych naszych ulic wskazali adres, żeby przyszła do mnie, bo tam najbliższej rodziny to nikogo nie było.
Po wojnie ci, co ratowali Żydów, się bali sąsiadów.
Też się bali długo, do 60. lat, nawet później.
No ludzie tak, będą ich wytykać.
W ogóle ludzi, otoczenia, środowiska. No,
sąsiedzi nawet.
Sąsiedzi że wydadzą, że będą gadali, że przyjdzie i krzywda się zrobi.
Że będą tak może. Tak. Bo teraz to jest bohaterstwo, ale kiedyś tak na to nie patrzyli.
Kiedy olbrzymie stalowe ptaki zataczają kręgi nad Warszawą, tysiące niewidzialnych nici tęsknoty i strachu rozciąga się od mojego żołądka w dół, aż do mojej Polski. Gdy mówię Polska, wspominam szare miasto, wyobraźni widzę bezkresne lasy. Wdycham zapach wonnych pól. To prawie jak szczęście. Ludzie, którzy przybyli stamtąd, krytykują mnie. Milczę. Po raz kolejny jadę do Polski i dalej szukam wśród rozdartych skrawków pamięci tego, co było. Tego, co mogło być. Tego, czego nie będzie.
Wiecie, nie wszyscy w Izraelu lubią, że ja przyjeżdżam do Polski. Co ty tak lubisz Polskę? Pani wie, miałam jakąś znajomą w Polsce. Nazywała się Agnieszka. Ona była, ja nie wiem, jak to się mówi po polsku, to się mówi po hebrajsku, Hasidat Umota Olam. To ci Polacy, co ratowali Żydów, to oni mają w Izraelu, w tym muzeum Yad Vashem, każdy ma drzewko. I ta jedna Agnieszka, ona przyjechała do Izraela i ona była właśnie Polka, schowała u niej 6 Żydów i z jednym z nich wyszła za mąż. I mieli córeczkę, i to bardzo smutne. Ta córeczka poszła do szkoły z koleżankami koło pociągu i koleżanki ją rzucili pod pociąg, powiedzieli, twoja matka ratowała Żydów. I ona umarła, ta dziewczynka. I pani powiem jeszcze, co było. Żydzi są tacy, co wrócili do swoich domów i chcieli te domy, te mieszkania. No i Polacy już tam mieszkali, to już nie chcieli tego dać, to też nie lubieli tych, co wracają. To były różne tam, są miasteczka takie małe, co się widzi te wszystkie te różne krzyże i napisane różne przeciwko Żydom. To jest, ale nie można powiedzieć, że to jest tylko to i że to jest wszystko i że to jest najwięcej. Nie. Każdy widzi prawdę z innej strony. W Izraelu dużo ludzi nie lubi Polaków. Mówi, wszyscy są antysemici, to, a są inni nie, tak jak ja. Mówią, byli tacy, byli inni. Ja nie wiem, to słowo po polsku, nie wiem jak się mówi, ale to u nas to się mówi po hebrajsku, jak ty chowasz te, w sobie to wszystko, nie chcesz wiedzieć, zamykasz. Tak jak jest taki wielki ptak, co kładzie tą głowę, wsadza do piaska. To ten struś wkłada tą głowę do piaska i nic nie wie, nic nie widzi. Tak są tacy ludzie. Na przykład moja mama nie chciała przyjechać do Polski. Pamiętała różne takie sprawy, że coś się zachowały dla niej niedobrze Polacy. Jechała do Niemiec jako Polka. Była blondynka, była wysoka, była podobna do Polki, to ona sama pojechała. I w tym pociągu, jak ona jechała do Niemiec, to byli tam Polacy, co się poskarżyli, że są 3 Żydówki. Moja mama mówi, ja byłam piękna, dlatego mi nic nie zrobili, ale takie rzeczy ona pamiętała. Jak ja przyjechałam do Polski i byłam u tej pani Czarnockiej, to była jeszcze jedna sąsiadka, co znała Bronisławę. Domek koło, nie pamiętam jak się nazywa. I ona opowiedziała mi, że kiedyś ona weszła do Bronisławy i nie zdążyli mnie schować. To ona powiedziała, no ja widzę, że pani się urodziła czarna dziewczynka. Już ta Bronisława, bo nie mogła już rodzić wtedy. To ona powiedziała jej, nie, nie, coś się, to jest mu kuzynki, coś takiego. Potem powiedzieli mi, że nawet jej brat nie chciał. I ona jednak, tak, musiała być mocna. Byście tutaj mnie nie widzieli, żeby nie mnie i nie moich dzieci, nie moich wnuków, nikogo by nie było. I ja tego nigdy nie zapomnę. Ja nie wiem, czy ja bym mogła. Jakbym miała dzieci, bym wiedziała, że mogą ich zabić. Nie wiem, to trzeba być bohaterem. I było w Polsce, byli tacy.
Jest to historia zupełnie nieznana. Zarówno historia ukrywania Niechawy, jak i historia rodziny Walczaków. Mamy do czynienia z rodziną, których przynajmniej na czworo dzieci, trzech synów jest w Armii Krajowej, trzech synów, z tego jeden ginie w Powstaniu Warszawskim, drugi trafia do obozu jenieckiego, trzeci po wojnie jest skazany. Nie znamy losów najstarszego. Rodzice jeszcze ukrywają dwie Żydówki. To naprawdę jest, jak to mówią Francuzi, czapki z głów, prawda? Chapeau. Niestety nie znamy daty śmierci ani Bronisławy, ani Wawrzyńca. Z tego, co nam udało się ustalić, był urzędnikiem przed wojną, urzędnikiem magistratu siedleckiego. Niestety jest problem z ustaleniem jego przebiegu kariery. Jest bardzo proste sprawy, bo ratusz miejski w 1939 spłonął. Sprawdzaliśmy w naszym archiwum, w archiwum urzędu, nie występuje po wojnie, czyli nie wiemy, gdzie pracował. Najprawdopodobniej nie wrócił do pracy, do urzędu miasta i to najprawdopodobniej z powodów politycznych. Losy Kazimierza, losy Jerzego byli w pułku Baszta. Znamy datę śmierci Jerzego. Zginął i to w ostatnich dniach powstania przy ulicy Puławskiej. Natomiast Kazimierz trafił do niewoli i przeszedł przez obóz. Po wojnie mieszkał w Warszawie. Ożenił się w Siedlcach i tyle wie.
Rzeczpospolita Polska, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie, ściśle tajne, akta śledcze, Instytut Pamięci Narodowej.
Pierwsza data, zobacz.
18 maja 1945 roku.
I jest wyrok w sprawie Symforiana.
Oskarżony Symforian Walczak, syn Wawrzyńca i Bronisławy, jest winien, że po 31 sierpnia 1944 roku, aż do czasu jego aresztowania, należał do tajnej organizacji AK, mającej na celu obalenie demokratycznego ustroju państwa polskiego. Od października do grudnia 1944 roku przechowywał u siebie w mieszkaniu powielacz tejże organizacji i odbił na tymże trzy londyńskie komunikaty radiowe w liczbie około 200 egzemplarzy.
I co tu mamy? Na co został skazany? Zobacz.
Na karę więzienia przez 2 lata z zaliczeniem mu na poczet orzeczonej kary wolnościowej aresztu tymczasowego, a także na utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na okres 1 roku, podpisał przewodniczący major Bohdan Zwinklewicz.
Znaczy jeszcze jest mała kartka jedna. To jakieś pytania, nie? Zadają.
Komenda Milicji Obywatelskiej 3 marca 1971 roku zadaje pytanie do Wydziału 6 Biura C Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
O Symforiana? Tak.
O Symforiana dotyczące zamieszkania. Wydział 6 Biura C MSW w Warszawie odpowiada. Wymieniony, zameldowany był w Krakowie, ulica 15 grudnia 8/4. Tu jakieś numerki. Zmarł 24 maja 1961 roku.
Miał 36 lat.
Ale z dzieci Kazika widziałam może raz, może więcej, chyba nie.
A Symforian przyjeżdżał tu czasem?
Ja go nie kojarzę, nie wiem. Nie widziałam go nigdy. Od Kazimierza widziałam jego, tego Kazimierza widziałam i miałam kontakt telefoniczny z tą jego żoną w Warszawie. Jak zaczęła Ewa się dowiadywać, to ja się z tamtą skontaktowałam, ale ona niechętnie się tak wypowiadała. Po prostu jakby się nie chciała przyznać do mnie, że my jesteśmy w ogóle jakieś kuzynki, tam co to. Nie chciała mówić. Ona nic nie wie, nic nie wiem. Tak się zimno tak się wyrażała i niechętnie.
Często się widujecie z Hawą?
Na taką odległość i drogie podróże to dość często, 2-3 razy w roku nawet. Bardzo chętnie Ewa jedzie do nas. Paczki przysyła na każde święta, o każdych urodziła się nasza malutka, to też prezent przysłała dla niej, no jakby nie. Taką kamizeleczkę, to takie wdzianko takie damskie. Bardzo tak, o wszystkim wie. Na Facebooku Ewa bardzo dużo siedzi i pisze z Anią, z Agatą. Rozmawia z nimi. Jest taka, no po prostu chce tu być. Ona się czuje tutaj taką Polką.
Tutaj. O tutaj.
W samym centrum. Mam grób. I dlatego mamy blisko w samym centrum. Tu był tylko inny nagrobek. Była taka kapliczka. Jerzy Walczak, absolwent gimnazjum Bolesława Prusa w Siedlcach, student medycyny, żołnierz AK. Urodzony 2 maja 21 roku, zginął w powstaniu w dniu 24 wrzesień, 44 rok. Ewa tutaj przychodzi na grób. Zawsze przychodzi. Nawet jak zrobimy na wszystkich świętych wiązankę i ustroimy grób, to ona chce zdjęcie. Ania, zrób mi zdjęcie i mnie poślij. Bo ona chce widzieć, jak my czcimy tutaj, bo tam są może inne zwyczaje, nie wiem. Ale w każdym razie, no, zawsze jest zainteresowana i chce wiedzieć, jak tutaj jest. Nie da się zapalić. Nigdy nie zapalę tej świeczki, Boże. Strach jakiś. Parzy w paluchy.
Oprócz państwa nikt teraz na grób
nikt nie przychodzi, bo ja miałam jeszcze tylko brata. Też już nie żyje tyle lat. I nikt tu nie może. No po prostu nikt nie przychodzi, ja tylko z dziećmi. W miarę dbamy na lichą emeryturę i na marne wydatki. Tak się przychodzi. No i pamiętamy o zmarłych. Tak wypada. To idziemy.
Ja jestem, zawsze mówiłam, że ja nie mam korzeni w jednym miejscu. Ja mam korzenie, są takie drzewa, pani widziała, co mają korzenie tak nie w ziemi, tylko tak. To ja mówię, ja mam korzenie na plecach. Chodzę tu, idę do Polski, idę to tu. I jestem wszędzie jest, i nigdzie nie jestem, można powiedzieć też. To jest takie smutne. Te wszystkie książki, które pisałam, to było o mnie. Ja byłam ta bohaterka tej książki. Ja myślałam, napiszę książkę dla młodzieży. Właśnie o tym, ten syn tej pani, ten syn może miał 12, 13, 14 lat. Co on przeżył? Nagle przynoszą mu Żydówkę do domu. I mówią mu, że to jest wielki sekret, że nie wolno mu zapraszać kolegów, że nie wolno mu nikomu powiedzieć, to jest wielki sekret. I co to dziecko przeżyło? I na początku on też nie wiedział, Żydówka, może czasami mówili, że Żydzi są tacy, tacy, to on też nie wiedział. Ale tak z czasem to tak było jak człowiek do człowieka, jak brat z siostrą.
Witaj, to ja, mała żydowska dziewczynka. Piszę do ciebie. Czy mnie kochałaś? Jednak nie porzuciłaś mnie mimo codziennego zagrożenia życia twojego i twojej rodziny. Jak każdego dnia skłaniałaś swojego syna, by nie wyjawił tej tajemnicy dzieciom w klasie? I jak udało ci się ukrywać mnie przed sąsiadkami, przed ludźmi ze wsi? Karmiłaś mnie, myłaś, układałaś do snu. Czy mnie przytulałaś? A ja? Przez długie lata było tak, jakbym spała, nie pamiętając w ogóle o tobie. Gdy się obudziłam, ciebie już nie było.
Powinna być też dostać drzewko swoje w Izraelu. Ja jeszcze będę na to walczyć, bo ja chcę. Kryteria jest taka, u nas jest taka, tym co się płaciło, to oni by nie są. Ale to co znaczy, jak im się płaciło? Przecież oni, ich życie było strachem, mogli ich zabić. A co znaczy płacili? Płacili, no to co? No to ja jadłam też, przecież jadłam i ubierałam się.
Gdy Pan odmienił losy ją, Shir Hamalat, Beshuf Adonai, Et Shivat Zion, byliśmy jak we śnie, Hayinu Keholmim, As Imalev, Schok Pina, Ule Shonem Brina. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. As Yomru Bagoim, Higdil Adonai, Laasot Imel.
Pani Hawo, w tym kościele są upamiętnieni Polacy ratujący Żydów. Czy tutaj powinno być też nazwisko Bronisławy Walczak?
Ale ona nie jest ta, co umarła przez to, że ratowała. Żeby widać to było i żeby to było, że ona nie zginęła, jak ratowała, ona walczyła.
No tak, bo tutaj są tylko ci, którzy zginęli.
No właśnie
dlatego,
no to ja się właśnie pytam, to nie, może nie może być tu. Może musi być gdzie indziej, ja nie wiem gdzie, trzeba się zapytać. Taka tabliczka, tylko ja nie wiem gdzie, bo tu na pewno nie. Ale gdzieś na pewno jest miejsce, bo dużo takich ratowało Żydów i się sami też uratowali, prawda? Ja muszę pani powiedzieć, bo ja nie wiem, jaka pani jest, ja nie jestem nabożna. Nie jestem. Dwie rzeczy mi przeszkadzały, i w Izraelu, i tu. Jedna rzecz, że nie wszyscy chcą patrzeć w prawdę, co było, a druga rzecz, że robią wszystko ogólne. Wszyscy Żydzi są tacy, wszyscy Polacy. Nie, nie. Są dobrzy ludzie, są źle ludzie. Ja mówię, nawet jak ktoś wierzy w Boga, ja mówię, ten sam Bóg, tylko ta brama idzie z tej strony, ta brama tu, co jest dużo Bogów, oni mają wojny, przecież niemożliwe, nie? To jest najważniejsze, być człowiekiem, 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 to jest ważne. To jest ważne, bo w nas jest wszystko, i złe, i dobre, i to, i nienawiść, i to, ale można wybrać. Wybierz, co chcesz być. Możesz być człowiek.
Moim dzieciom nie jest łatwo zrozumieć, że choć je urodziłam i nazywają mnie mamą, ja sama nadal jestem dzieckiem. Może faktycznie to wszystko to tylko opowieść.
Dawno temu była sobie mała dziewczynka. Miała prawdziwą mamę i prawdziwego tatę oraz babcię, dziadka i wujostwa, którzy odjechali pociągiem.
To była kontynuacja reportażu pod tytułem Możesz być człowiek. Wówczas w listopadzie razem z Adą Andrzejewską rozmawiałyśmy z Hawą Nisimow. Ona szukała potomków Bronisławy i Wawrzyńca Walczaków i w drugiej części, jak Państwo słyszeli, my również szukałyśmy. Co znalazłyśmy? No, znalazłyśmy tak naprawdę metryki śmierci albo jedną wielką niewiadomą. Wiadomo, że nie żyje Kazimierz, ten syn, który przeżył obóz po powstaniu warszawskim, wrócił do rodzinnych siedlec, ożenił się, potem się wyprowadził do Warszawy i tak naprawdę słuch po nim zaginął, ale wiemy, że nie żyje. Nie żyje też jego żona Helena. Ona jest pochowana w Nadarzynie. Nie żyje Jerzy, no ten zginął podczas powstania warszawskiego. Nie żyje również Symforian. A tu przyznaję, miałyśmy największe nadzieje, że uda nam się Symforiana spotkać jeszcze, albo jego dzieci, ponieważ Symforian był najmłodszym synem, tym, o którym Hawa Nisimow napisała książkę. Zresztą wyszło małe takie
kwi pro quo, bo Hawa napisała książkę pod tytułem Sekret Floriana, ponieważ ona była przekonana, że Symforian miał na imię Florian, bo w domu mówiono na niego Forek. Forek, Forek, i ona była przekonana, że to Florian, a to nie Florian, a Symforian. Najmłodszy, ale niestety zmarł w wieku lat 36, w 61 roku w Krakowie. Mamy jeszcze jakieś ślady, bardzo wątłe nici, które no, postaramy się jeszcze jakoś pociągnąć, żeby już tak na 100% mieć pewność, że nie ma już nikogo w bezpośredniej, prostej linii, w sensie potomków rodziny Walczaków, to znaczy Bronisławy i Wawrzyńca Walczaków. Wielka szkoda, bo tak jak powiedział jeden z naszych bohaterów, to był Witold Bobryk, historyk z Urzędu Miejskiego w Siedlcach, to jednak niezwykle rzadko się zdarzało. Polacy są narodem patriotów, ale jednak taka rodzina, gdzie na czterech synów trzech było waka, a jeszcze rodzice przechowywali dwie żydowskie dziewczyny, właściwie kobietę i dziecko, no to naprawdę już wyjątkowo rzadko się zdarzało, a tak zdarzyło się w przypadku właśnie rodziny Walczaków. Muszę Państwu jeszcze dodatkowo powiedzieć, że to my z Adą Andrzejewską poinformowałyśmy władze miasta o tym, że mieli takich ludzi na swoim terenie, że Bronisława i Wawrzyniec, oni tu mieszkali, oni tu żyli, przechowywali Żydówki. My to oczywiście wiedziałyśmy od Hawy Nissimow. I teraz Bronisława i Wawrzyniec Walczakowie będą upamiętnieni. Nie wiem, czy Yad Vashem, bo z tym są problemy. Być może jeszcze będziemy coś w tej sprawie robić. Na pewno będziemy coś w tej sprawie robić. Natomiast na pewno będą upamiętnieni przez miasto. I dostałam takie informacje, są już nawet plany, jak to zrobić. O, to nawet władze miasta myślą tutaj o udziale najwyższych władz Rzeczpospolitej. Nie chcę tutaj zdradzać tajemnic. To są ich plany i oni chcą je zrealizować, te plany. Ale na pewno obiecali i wiem, że dotrzymają, że rodzina Walczaków, Bronisława i Wawrzyniec zostaną upamiętnieni. W jaki sposób? Na pewno będziemy Państwa o tym także informować. Wprawdzie Siedlce daleko od Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, no ale tak się złożyło, że to akurat tutaj. My razem z Adą Andrzejewską zrobiłyśmy reportaż o bohaterach z Siedlec, a tak naprawdę to o bohaterach Polski. Wieczór z reportażem dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
Yes, I would.